dobre książki.
Intelektualna autobiografia wybitnego polskiego astrofizyka i pomost między fizyką a wiarą. Nie brakuje w niej dystansu do siebie i świata. Nonszalancki stosunek do skarpetek jest bardzo znaną cechą dobrych fizyków. Zwłaszcza fizyków kwantowych to fragment książki. Einstein nie nosił skarpetek, a profesor Reinhold Bertlam nosi, ale nigdy nie do pary. Skarpetkowy fenomen Bertlama to temat do poważnych rozważań o splątaniu kwantowym. To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura, a w nich rozmowa z autorem przeszło 200 prac naukowych, m.in. z teorii względności, czarnych dziur, promieniowania grawitacyjnego. Zapraszam, Anna Łoś. Książka Między Bogiem a Prawdą. Metafizyczne przygody roztargnionego profesora. Blisko 600-stronicowa książka ukazała się w wydawnictwie literackim i autor profesor Marek Artur Abramowicz jest Państwa i moim gościem. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
Wiem, że to nie opus magnum, więc zapytam, czy to jest jakiegoś rodzaju podsumowanie? Czy to jest takie spełnienie marzeń o pana profesora zainteresowaniach, oczywiście przede wszystkim naukowych, ścisłych i także literackich? To jest książka niesamowicie erudycyjna, wielowątkowa.
Nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że nigdy nie miałem zamiaru napisania takiej książki. Do napisania tej książki namówiło mnie wydawnictwo literackie i to z tego powodu, że kiedyś bardzo dawno temu miałem wykład na temat pojęcia nieskończoności w matematyce, teorii Cantora, w bardzo specjalnym miejscu, a mianowicie w sali Memlinga, w której wisi ten tryptyk słynny Memlinga w Gdańsku, Muzeum Narodowym. I na moim wykładzie dla małej publiczności był redaktor Gazety Wyborczej, który o tym napisał. Jeden z redaktorów wydawnictwa literackiego przeczytał o tym moim wykładzie i zapytał, czy nie napisałbym dla wydawnictwa literackiego. Ta książka to nie jest jakby taki nieskromny pomysł, żeby opisać swoje życie, tylko napisałem książkę na zamówienie, tak jak piszę wiele artykułów przeglądowych w astrofizyce.
Książka jest dedykowana wszystkim studentom, którzy słuchali pana wykładów. Są oni ci, którzy potem z panem profesorem studiowali, byli asystentami, pisali doktoraty, są wymienieni z nazwiska. Powiem szczerze, to coś zaskakujące dla mnie i w pewien sposób wzruszające. Zapytam o to, czy mistrz i uczeń to ważna kategoria w życiu pana profesora.
Mistrz i uczeń to jest bardzo ważna kategoria nie tylko w moim życiu, ale także w moim zawodzie, to znaczy w fizyce, zwłaszcza w fizyce teoretycznej. Ja miałem wielkie szczęście w życiu, zarówno do świetnych mistrzów, o których zaraz powiem, i również doskonałych studentów w różnych miejscach w Europie i w Stanach. Jest coś bardzo specyficznego w tym stosunku mistrza i ucznia, i studenta. Moi studenci, nie wszyscy z tych wymienionych, wymieniam około 30 studentek i studentów.
Jedna z dłuższych dedykacji, jakie znalazłam w książce, które czytałam, powiem szczerze.
To są tylko ci studenci, którzy u mnie zrobili magisterium albo doktorat. Oczywiście moich wykładów słuchało pewnie setki studentów, gdyby ich wszystkich razem policzyć. A ci studenci do dzisiaj są jakby częścią mojej rodziny. To znaczy spotykam się z nimi nie zawsze z powodów zawodowych. Czasami odwiedzamy się tylko dlatego, że znamy się od dawna. I to na przykład powodowało, że większość tych studentów, wśród których jest tylko kilku Polaków i kilka Polek, dlatego że większość swojego życia zawodowego spędziłem w Stanach, w Anglii, we Włoszech, w Danii i w Szwecji, odwiedzało mnie w Polsce, przyjeżdżając do małej wsi w Kotlinie Kłodzkiej, Starego Gierałtowa, gdzie mam dom, na wiele tygodni niektórzy i pracowaliśmy tam. Dlatego, że na wsi się lepiej pracuje niż w mieście. Wielu z nas, nie wszystkim. Także ten stosunek towarzyski, społeczny, naukowy nie był oparty na takiej oczywistej hierarchii mistrz i uczeń, ale to był stosunek przyjacielski. Byliśmy bardziej kolegami, chociaż z biegiem lat różnica wieku pomiędzy mną a moimi studentami się oczywiście powiększała.
A jak to się stało, że ośmiolatek wiedział, że chce być astrofizykiem? Dom, w którym pan dorastał, musiał być niesamowity.
W pewnym sensie ja tak właśnie myślę, że przyszło mi to do głowy, kiedy miałem 8 lat, dlatego że miałem bardzo szczególnych rodziców, którzy poświęcali wiele czasu na to, żeby rozmawiać ze swoimi dziećmi. Mam dwóch braci o różnych sprawach, a także z ojcem. Ojciec był z zamiłowania łacinnikiem. To znaczy oczywiście wtedy wykształceni ludzie wszyscy mówili po łacinie. To nie było nic nadzwyczajnego, że mój ojciec...
Jeszcze Greka pewno, nie?
No akurat nie wiem z jakiego powodu mój ojciec był słaby w Grece, ale w łacinie mówił płynnie. I ja w rodzinnym domu słyszałem wielokrotnie, jak dla zabawy, ojciec rozmawiał z moim dziadkiem po łacinie. I opowiadał oczywiście łacińskie i greckie historie, mity greckie, o filozofach greckich. I być może właśnie to, problemy filozoficzne Greków, spowodowały, że zainteresowałem się nauką, ale to była droga od strony filozofii. Tak mi się wydaje, nie jestem tego pewien. W każdym razie na pewno to było domowe wychowanie.
Przez większość książki próbuje pan budować ten pomost między fizyką a wiarą. Jaka była obecność wiary katolickiej? Jest pan katolikiem w pana rodzinnym domu? Czy to też jakoś ukształtowało to spojrzenie?
Ja bym to sformułował trochę w inny sposób. Nie próbuję budować pomostu pomiędzy wiarą a wiedzą, bo moim zdaniem taki pomost istnieje, jest bardzo solidny i istniał
udawania
zawsze.
Udawania to pan profesor książce, ale wielu w to wątpi.
Ja tego nie potrafię zrozumieć. To się po prostu rzuca w oczy. W moim przypadku katolicyzm oczywiście, tak jak moje wczesne zainteresowanie filozofią i nauką, jest wynikiem domowego wychowania. Bo wychowywałem się w katolickim domu, ale nie w dewocyjnym. To znaczy ta wiara i mojej matki, i mojego ojca była taką, która mi się teraz w pokoleniu moich dzieci, a nawet już moich wnuków bardzo podoba. To znaczy bez dewocji, bez ostentacji, ale silna, prawdziwa wiara.
Zbudowana na pewnym przekonaniu, na niezważaniu na okoliczności także, na różnego rodzaju, nie wiem, sprawy, które bulwersują, które rodzą nas sprzeciw?
Rozumiem, że to pytanie, pani redaktor, dotyczy bardziej religii, konfesji niż wiary.
Tak, to prawda. Tak, taki przeskąd, jasne.
Tak, oczywiście, że zwłaszcza dzisiaj, w katolicyzmie polskim widzę zjawiska, które mnie napawają bardzo głębokim smutkiem.
I lękiem, i o tym pan profesor pisze
tak,
bardzo
pisze o tym w książce, chociaż pisałem o tym w książce z pewną niechęcią. To znaczy rozumiałem, że jeśli piszę o fundamencie mojej wiary, to byłbym nieuczciwy, gdybym o tym nie wspomniał. O tym, że się nie godzę z różnymi zjawiskami, które obserwuję w moim kościele. Jak zresztą wielu polskich katolików.
Czytając pana książkę, mam świadomość tego, że poznanie w jakiś sposób uczy pokory. No ale pycha XIX-wiecznych scjentystów właściwie się skompromitowała, ale spotykamy, to już zaczęłam ten wątek, spotykamy się i dzisiaj z tym, że rozum ludzki kiedyś, w nieokreślonej przyszłości, jednak przeniknie wszystkie tajemnice świata. Czy pan profesor w to wierzy, że jest to możliwe?
Myślę, że tak naprawdę nikt w to nie wierzy. Nawet jeśli są tacy moi koledzy, którzy tak mówią, to jestem pewien, że w to nie wierzą. To jest pycha, która jest starsza niż XIX wiek. Ona była oczywiście bardzo widoczna w oświeceniu, które stworzyło naukę naprawdę, ale wielu oświeceniowych...
Tą nowoczesną taką.
Nowoczesną tak. naukę, taką właśnie. Moja, to, co ja robię, to w fizyce, to oczywiście ma korzenie w oświeceniu. Nie w niczym innym. To metody naukowe, etos naukowy, paradygmat się bierze oczywiście z oświecenia. To było jedno z największych odkryć, moim zdaniem, w kulturze i w nauce, jakiego dokonaliśmy wtedy właśnie, pod koniec XVI wieku, w XVII wieku i we wszystkich wiekach późniejszych. Oświecenie kształtuje sposób, w jakim uprawiamy naukę, bez żadnych niedomówień i bez żadnych wątpliwości. Ale powiedziała pani redaktor, że fizyka uczy pokory i że nie ma już w nas teraz, w fizykach współczesnych, XIX-wiecznej pychy. Fizyka nie uczy pokory.
Jednak nie. Zła teza.
Nie, fizycy lubią pokazywać często to, że są mądrzejsi od swoich kolegów. I myślę, że gdybyśmy tego nie robili, to byśmy mniej w fizyce poodkrywali. I ten motyw, nie tylko taki, jak to się wielu, zwłaszcza humanistom, wydaje, że poznajemy tajemnice świata, urzeczeni ich pięknem i tak dalej. Oczywiście to jest prawda i to jest ta pierwsza główna prawda. Ale również prawdą jest to, że uprawianie fizyki daje fizykom, i to niekoniecznie najlepszym, dobrym fizykom, po prostu rzetelnym, dobrym fizykom, daje takie chwile, nieczęste przyjemności, że możemy mówić coś, o czym wiemy, że to jest prawda, kolegom, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. I jesteśmy wtedy górą i intelektualnie nad nimi i to sprawia ogromną przyjemność. To jest z całą pewnością pycha i to jest nieładna cecha, ale gdyby w nas tego nie było, no to pewnie nasza fizyka
byłaby słaba. Nie byłoby tego tak, postępu. Trzeba. Tak można na to spojrzeć. To są Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Dziś gość niezwykły, prosto ze Szwecji. Profesor Marek Artur Abramowicz, Między Bogiem a Prawdą, metafizyczne przygody roztargnionego profesora. Pan profesor napisał tę książkę na zamówienie wydawnictwa literackiego, jak mówi, oczywiście z pewną ironią, myślę, gdzieś tam i z takim poczuciem humoru. Spektrum pana zainteresowań badawczych jest tak wielkie, że właściwie nie wiem, o co zapytać szczegółowo, może odsyłać do książki, no bo w niej sporo wiedzy dla takiego ścisłego, dobrze matematycznie ukształtowanego umysłu. Jest jeden rozdział i dosłownie dwa zdania, jeżeli można, chciałabym na ten temat. 50 lat pracy poświęcił pan dyskom akrecyjnym, muszę zerknąć, jak to się wymawia. Czy mają one praktyczne zastosowanie, tak zapytam w imieniu moich słuchaczy?
Nie mają żadnych zastosowań technologicznych, ale wiele fotonów, które obserwujemy, wiele światła, które dociera do naszych teleskopów, pochodzi nie z gwiazd, ale z dysków akrecyjnych. Te dyski akrecyjne są najbardziej wydajnymi i najpotężniejszymi silnikami produkującymi energię we wszechświecie. I dlatego są interesujące. Pytanie, czy możemy wykorzystać sposoby, o jakich natura wie, jak produkować tak wielkie energie w tak bardzo efektywny sposób do naszej technologii, to jest pytanie, na które ja odpowiadam spokojnie i stanowczo nie. Tak się na pewno nigdy nie stanie. Mając świadomość, że wielu fizyków w przeszłości odpowiadało w podobny sposób, na przykład, czy da się energię jądrową wykorzystać. I mówili nie, oczywiście. Einstein tak przez jakiś czas myślał nawet. Więc proszę tę moją stanowczą odpowiedź rozumieć również w tym kontekście. Dyski akrecyjne są ciekawe również dlatego, że ich fizyka jest niesłychanie skomplikowana i złożona. I wielu ludzi, nie tylko fizyków, lubi trudne wyzwania. Takie, żeby zrozumieć coś, co jest trudne również z tego powodu, że jest zawiłe. To znaczy, że nie chodzi o błysk intuicji, otwieramy jakąś nową drogę rozumienia, na przykład, że grawitacja to nie jest przyciągająca siła, ale zakrzywienie czasoprzestrzeni i z tego już wynika wszystko. I jak w ogólnej teorii względności Einsteina, ale że na dodatek te zjawiska są niesłychanie zawiłe i po to, żeby o nich mówić, trzeba znać się na hydrodynamice, na polu magnetycznym, na polu grawitacyjnym, na procesach promieniowania, na procesach dysypacyjnych i łączyć to wszystko razem w matematyczne modele świecenia tych dysków akrecyjnych.
To jest wyzwanie. To mogę ja sama powiedzieć.
To jest wyzwanie, ale oczywiście bardzo ciężka praca, no ale to daje tak ogromną przyjemność i satysfakcję, kiedy się coś rozwiąże.
Czytając pana książkę, miałam takie wrażenie, że to jest po prostu radość z pracy matematycznej, radość z pracy obliczeniowej także, radość z pracy wchodzenia w światy, które są gdzieś tam niepoznane. To niesamowite.
Tak, to jest ogromna przyjemność po prostu.
Ja tego oczywiście nie rozumiem, bo jestem niestety humanistką.
Nie,
ale
nieporównywalna z żadną inną przyjemnością.
Co oznacza fenomen? To wchodzimy właśnie w te relacje tego Boga, poruszyciela, no różnie istoty pierwszej, różne są tutaj terminy. Pan profesor wierzy w Boga osobowego. Co znaczy, że jest antropicznie wyregulowany wszechświat? Jak gdyby na tym opiera pan profesor także swoją wiarę, choć na początku książki pisze, że kompletnie wiara mu nie jest potrzebna do uprawiania nauki, więc od razu tutaj zróbmy tą dysfunkcję.
I chciałbym powtórzyć to, co napisałem na początku
to
książki.
To jest istotne, tak.
To nie jest tak, że fakt, iż obserwacyjny, to znaczy empiryczny, my wiemy o tym, że wszechświat jest antropicznie wyregulowany, nie z jakichś filozoficznych powodów czy hipotez, tylko to widać empirycznie. Znaczy widzimy, że Wszechświat jest wyregulowany tak, żeby dopuścić nasze życie. Że gdyby stałe fizyki były troszeczkę inne, troszeczkę podkreślam, troszeczkę, to znaczy o kilka procentów albo nawet ułamek procenta inne niż są, to życie byłoby niemożliwe. To jest bardzo silne, filozoficzne, podkreślam, empiryczne. Tak jest po prostu w rzeczywistym wszechświecie, w którym żyjemy. Ale to ma niesłychanie ważne, moim zdaniem, implikacje filozoficzne. Czy to prowadzi do wiary w Boga? Nie, wcale nie. Dlatego, że jedną z najważniejszych książek o antropicznym wyregulowaniu napisał Martin Rees, astronom królewski, z całą pewnością jeden z najwybitniejszych żyjących uczonych i on jest bardzo twardym ateistą. Jego ten fakt, że wszechświat jest wyregulowany, interesuje jako fizyka. Widzi, że tak jest, wie, że nie wie, dlaczego tak jest i uznaje to za wspaniałą tajemnicę, którą musimy poznać, a tak jak David Hilbert mówił w znanym przysłowiu. Musimy wiedzieć, będziemy wiedzieć. Jest ateistą i widzi to wyregulowanie.
I tyle.
I tyle. I to nie skłania go wcale do tego, żeby myśleć o tym, że to wyregulowanie ma przyczynę taką mianowicie, że Bóg stworzył taki świat specjalnie po to, żeby nas stworzyć. Nie tak dokładnie, jak to jest opisane w Genezis, w ciągu 6 dni po kolei. No ale właśnie w ten sposób, że wybrał tak stałe fizyki, żeby one koniecznie prowadziły do naszego istnienia. Więc powtarzam z całą mocą, nie dlatego wierzę w Boga, że wiem o wyregulowaniu I wiem o tym, że wielu moich kolegów, twardych ateistów, widzi to wyregulowanie i wcale nie mają najmniejszej ochoty, żeby je tłumaczyć istnieniem Boga. To jest inaczej. To jest tak, że wyregulowanie wszechświata, fakt, że materia nie jest wieczna, ale miała początek, różne tajemnice mechaniki kwantowej, które prowadzą do tego, że najlepsi, ja się nie zajmuję fachową mechaniką kwantową i wiem o mechanice kwantowej tylko dlatego, że jestem fizykiem i fizyk nie może nie wiedzieć o tych rzeczach. Więc niektóre tajemnice mechaniki kwantowej, wszystko to są egzystencjalne tajemnice, naprawdę egzystencjalne tajemnice, których nie rozumiemy dzisiaj. I ja dodaję, nie rozumiemy dzisiaj w dokładnie taki sposób, jak nie rozumieliśmy w czasach Platona, w czasach Cycerona, oświeceniu. Newton widział wyregulowanie, Kepler widział wyregulowanie, Darwin, co dla wielu będzie na pewno zaskoczeniem, widział wyregulowanie. Darwin pisał, że kiedy patrzę na ten przedziwny wszechświat, nie mogę się powstrzymać od myśli, że jest w nim celowość, a że prawa natury, które prowadzą do ewolucji gatunków, są celowe. Więc wielu widzi porządek wyregulowania, z tym, że jak używamy tego słowa wyregulowanie, to oczywiście ona od razu implikuje wyregulowanie przez kogoś, że ktoś regulował. Tak wcale nie jest. Używamy tego słowa po prostu, ale widzimy, że wszechświat nie jest chaotyczny, nie jest, istnieją w nim jakieś prawa i te prawa są takie, że dopuszczają nasze istnienie i że wiemy coraz bardziej i głębiej, im bardziej znamy fizykę, że te prawa są ontologicznie niekonieczne. Nie ma żadnych egzystencjalnych powodów, żeby stałe fizyki były takie, jakie są. Mogły być inne, ale wtedy by nas nie było i nie byłoby nikogo, kto by mógł na ten temat snuć jakiekolwiek rozważania.
Panie profesorze.
Ja nie mówię, że to jest przyczyna mojej wiary, ale to z całą pewnością wspomaga moją wiarę. To znaczy, myślę, że gdybym jako fizyk widział we wszechświecie rzeczy, które wydawałyby mi się niezrozumiałe dla katolika, na przykład, że istnieją obce cywilizacje, takie same jak my, no to wtedy o tym
rozprawia
książce,
się pan profesor z tym. O, nie ma, proszę państwa. Na razie przynajmniej.
Ja tak jestem głęboko przekonany, że nie ma, że jesteśmy jedyną rozumną cywilizacją. I gdyby się okazało, że tak nie jest, to dla mnie to byłby kłopot jako katolika. Bym nie wiedział, co o tym myśleć. I wiem, że moi uczeni w teologii przyjaciele, księża, biskupi, niektórzy mówią, żaden kłopot, ale dla mnie, przyznaję, to by był. Także to nie jest tylko tak, że widzę, że fakty dotyczące obiektywnej rzeczywistości są dzisiaj z całą pewnością niesprzeczne z wiarą w Boga. Wielu myśli, że tak nie jest, że jeśli ktoś uprawia naukę, to musi być ateistą. Nie, to jest po prostu nieporozumienie. Nic we wszechświecie, który poznaliśmy głęboko, używając narzędzi i idei najbardziej wyrafinowanej fizyki i astrofizyki, nic nie przeczy temu, że świat został stworzony celowo przez Boga.
Gość profesor Marek Artur Abramowicz, Między Bogiem a Prawdą, metafizyczne przygody roztargnionego profesora. Z przymrużeniem oka, myślę, bo nie wyobrażam sobie, żeby astrofizyk był roztargniony aż tak. Nie, to jest niemożliwe.
Oczywiście,
naprawdę?
Oczywiście. Przytoczę krótką opowieść, anegdotę, ale anegdotę w tym sensie, że to jest zabawna historia, która się naprawdę wydarzyła. Otóż przez długie lata byłem aż do emerytury profesorem w Szwecji. Byłem szwedzkim dożywotnim profesorem. Ale do tej Szwecji przyjechałem, kiedy byłem już zbyt stary na to, żeby się uczyć obcych języków. Na dodatek nie mam do tego talentu, więc uznałem, że to byłaby strata czasu, żeby się uczyć szwedzkiego. Dlatego, jeśli bym się w ogóle nauczył szwedzkiego, to bym nauczył się tak, że po pierwszym wypowiedzianym przeze mnie zdaniu każdy by wiedział, że nie jestem Szwedem i że kaleczę ten język. Wszyscy Szwedzi mówią po angielsku. No więc nie mówiłem po szwedzku i to jest ważne w tej historii. Siedzę i myślę, czyli robię to, co najczęściej robię. Dzwoni telefon i w tym telefonie niewątpliwie damski głos mówi do mnie coś, niewątpliwie nie po angielsku. Więc mówię, proszę pani, mój szwedzki jest bardzo elementarny. Proszę do mnie mówić po angielsku, to wtedy będziemy się rozumieć. I mówiąc to, słyszę i rozumiem, co ten głos do mnie mówi, a ten głos mówi do mnie tak. Tatusiu, to ja, Weronika. Ja do ciebie mówię po polsku.
Proszę państwa, to jedna z licznych anegdot w tej książce. Bardzo, bardzo zabawna i faktycznie to roztargnienie, no teraz już nie mamy wątpliwości. W książce pojawia to odwołanie do Olgi Tokarczuk, do biegunów, do podróży. Ten homowiator w wypadku takiej biografii naukowca światowej klasy jest bardzo istotny. To znaczy chyba dzisiaj nie można rozwijać nauki, będąc w jednym miejscu. Tylko trzeba mieć kontakt z całym światem i być ustawicznie w podróży, zmieniać te miejsca. Pan już w tylu miejscach pracował, prawda? To zmienianie perspektyw też środowisk naukowych. To myślę, że to jest też bardzo rozwijające.
Tak, to jest bardzo rozwijające oczywiście. I to jest rozwijające dlatego, że spotykanie się z kolegami oko w oko to jest zupełnie inne doświadczenie niż pisanie listów, albo nawet rozmowa telefoniczna. Ja przyjechałem do Krakowa na tydzień. Jeden dzień tygodnia poświęciłem na wizytę w obserwatorium, żeby powiedzieć wykład i spotkać się ze swoimi profesjonalnymi kolegami. To znaczy nie mówić o książce i jej promocji, ale żeby robić to, co naprawdę robię cały czas. No i powiedziałem wykład, czym się zajmuję, bo inne wykłady jakby nie mają sensu. Opublikowane artykuły są w internecie, wszyscy je czytają, są rzetelnymi fizykami. Mówi się zawsze o tym, co się robi teraz, o nierozwiązanych problemach. Powiedziałem taki wykład i jeden z moich kolegów zadał mi pytanie, które było ciekawe i na to pytanie odpowiedziałem rozsądnie, ale potem już po wykładzie zacząłem się zastanawiać, i zrozumiałem, że w tym pytaniu jest pewna myśl, która może prowadzić na zupełnie nowe drogi. To znaczy w tym, co ja robię, że jest jeszcze jeden sposób, o którym nie miałem pojęcia, pozwalający na to, żeby rozwiązać pewien, część, nie cały problem, ale część problemu, który rozwiązuję. No i teraz o tym myślę stale. Jeszcze spotkamy się z tym kolegą i pewnie napiszemy wspólnie pracę. To jest przykład nie niezwykły. Tak się często dzieje. Dlatego podróże i osobista rozmowa w moim zawodzie jest taka ważna. To jest naprawdę ważne, żeby jeździć z miejsca na miejsce, rozmawiać z ludźmi, ze studentami, z profesorami ważnymi i mniej ważnymi. Bo w ten sposób się naprawdę rozwijamy i dowiadujemy się o rzeczach, o których byśmy się w inny sposób bez podróży nie dowiedzieli. Bywamy w takich miejscach.
Pięknych miejscach, które też pan profesor opisuje. Także to też warto z tego względu poczytać. Panie profesorze, ja oczywiście wybieram pewne zagadnienia z tej książki pod kątem mojej audycji Duchowe Koło Kultury. To, co mnie bardzo poruszyło, to rozdział o pochwale poważnego ateizmu. Cytuję: drogocenne zwierciadło, w którym codziennie przegląda się moja wiara. Co zawdzięcza pan ateizmowi? Choć rozmowa z ideologicznym, wojującymi ateistami, jak pan profesor pisze, no nie jest łatwa. Dlaczego to jest taka ważna perspektywa i ona powinna być też jak gdyby w polu odniesienia dla osób wierzących?
Dlatego, że wiara bez zastanawiania się nad istotą wiary jest moim zdaniem płytka. Musimy mieć wątpliwości. To nie jest tak, jak to się wielu wydaje, że wierzymy i koniec. Wierzymy bez żadnych zastrzeżeń, bez żadnych wątpliwości. Oczywiście, że tak nie jest. Mamy wątpliwości, zastrzeżenia, problemy. Parandowski napisał taką piękną książkę Niebo w płomieniach. O tym mówię. To jest właśnie ta pochwała ateizmu. I niektórych to prowadzi do tego, żeby wiarę odrzucić, a w niektórych wiara się umacnia. Te kontakty z poważnym ateizmem są moim zdaniem dla rzetelnych katolików i dla chrześcijan, innych wierzących w Boga, bardzo potrzebne. Piszę w książce o tym, że kiedy umarł mój przyjaciel, mentor i też szef przez wiele lat, Denis Sciama, Anglik z Cambridge, Oxfordu, a potem Triestu, gdzie się przeniósł. Nie zrywając swoich angielskich kontaktów oczywiście, ale założył szkołę taką astrofizyki relatywistycznej w Trieste i był moim mistrzem przez wiele, wiele lat. A już kiedy Denis umarł, ja się dowiedziałem o tym, kiedy byłem na wsi u siebie w Gierałtowie i powiedziałem o tym swojemu proboszczowi, z którym byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni. On oczywiście wiedział, kto to dla mnie był Denis Sciama. Powiedział: Marku, ja odprawię mszę za Denisa. Ja na to powiedziałem, ale wielebny księże proboszczu, jak wiesz, Denis był ateistą, nie tylko ateistą, ale twardym ateistą. Myśmy się sprzeczali z Denisem na ten temat. Oczywiście, że wiem, ale, powiedział proboszcz, ateista, moim zdaniem, poszukuje prawdy i Denis, którego znam z twoich opowieści, był na pewno bliżej Boga niż wielu moich parafian, którzy wiarę traktują płytko, jako ciąg takich rutynowych, niedzielnych mszy, chrztów, pierwszej komunii, bierzmowania, pogrzebów. I nie zastanawiają się nigdy nad istotnymi sprawami dotyczących wiary. W tym właśnie sensie, który wyjaśniłem, jak ja to rozumiem, jak mój proboszcz wiejskiej parafii to rozumiał, prawdziwy, solidny ateizm jest drogocennym skarbem. Po prostu to jest jedna z najpoważniejszych koncepcji filozoficznych.
Bardzo stara, nawet bardzo nie mamy stara, tej świadomości, tak, bardzo stara, wspomina bardzo o tym. Stara. Panie profesorze, dla jednych może być to zaletą, dla innych pewną wadą. Taki ten mocny rys publicystyczny i gorąca krytyka współczesnej Polski. Tak się zastanawiam, może łatwiej jest krytykować z perspektywy, nie wiem, szwedzkiej trochę?
Na to pytanie nie potrafię tak dokładnie odpowiedzieć, dlatego że oczywiście, nawet jeśli sobie nie zdaję z tego sprawy, to moja krytyka obecnego rządu w Polsce oparta jest na moim szwedzkim i innym doświadczeniu. Z całą pewnością. Znaczy, ja myślę, że tak nie jest, że po prostu widzę, że tak nie może być w Polsce. Ale dobrze, nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, o co pani redaktor zapytała. To może być po prostu moje szwedzkie doświadczenie. Szwedzkie społeczeństwo, i to jest jakby taki stereotyp wielu Polaków o lewicowych, czy na moje gusty zbyt lewicowych poglądach, ma taki pewien sentyment do Szwecji, że w Szwecji to wszystko jest tak, jak trzeba. I rzeczywiście wiele rzeczy w Szwecji jest tak, jak trzeba. I gdyby Polska była bardziej podobna w urządzeniu społeczeństwa do Szwecji niż, i teraz powiem coś z niemądrą przesadą, niż do Rosji. To byłoby bardzo dobrze, moim zdaniem. Szwecja jest krajem egalitarnym, ale tylko i wyłącznie w tym sensie, że wszyscy szwedzcy obywatele mają takie same prawa, takie same obowiązki względem państwa. Tego nie można powiedzieć o Polsce, ale jednocześnie Szwecja jest krajem, w którym społeczne hierarchie od setek lat są bardzo ważne. Każdy Szwed ma poczucie bezpieczeństwa, że państwo to jest jego państwo.
Dobrze działa.
Dobrze działa i działa tak samo w każdym indywidualnym przypadku. Nie ma gorszych sortów w Szwecji po prostu. To, że w Polsce nie ma rozdziału kościoła od państwa, to jest ogromna pomyłka i kościoła, moim zdaniem, katolickiego i państwa. Gdyby ten rozdział był, a go naprawdę nie ma, fundamentalnie, tak aksjologicznie i prawnie, rzeczy polskie szłyby lepiej niż idą teraz, moim zdaniem.
No, między Bogiem a prawdą to jest przysłowie. To w takim razie jaka jest ta przestrzeń między Bogiem a prawdą? Co tam jest?
Tytuł, który zaproponowałem wydawnictwu, to był tytuł, który teraz jest pod tytułem, to znaczy Metafizyczne przygody roztargnionego profesora. Redakcja wydawnictwa literackiego całkiem słusznie powiedziała, to jest za długi tytuł. Tytuł musi być krótki, celny i my wymyślimy tytuł. I wymyślili taki. I mi się ten tytuł, który mi wydawnictwo wymyśliło, bardzo podoba. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale myślę, że to jest zaleta tego tytułu. Jeśli nie wiadomo tak dokładnie, co to znaczy, no to jest lepiej niż jakby to był banalny tytuł taki, żeby wszyscy od razu wiedzieli. A!
Wiemy, o co chodzi.
Wiemy, o co chodzi.
Panie profesorze, więc dobrze, zostawiamy ten wielokropek. Co tam się znajduje, jaka przestrzeń między Bogiem a prawdą? Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Kraków. Przypomnę państwa i moim gościem był profesor Marek Artur Abramowicz, autor książki Między Bogiem a prawdą. Metafizyczne przygody roztargnionego profesora. To były dobre książki w Radiu Kraków. Kultura. Za uwagę dziękuję już. Anna Łoś.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.